Witamy w naszym wieczornym programie gości dr Agnieszka Żeńca z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I profesor Tomasz Jurczak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
Witam panią redaktor, witam państwa bardzo serdecznie.
I porozmawiamy o kryzysie klimatycznym. Ja wyczytałam w oparciu o jakąś niedawno przeprowadzoną ankietę. Tą ankietę wykonano przed ostatnim szczytem klimatycznym COP27. To był taki sondaż z pytaniem, czy zmiany klimatyczne to jest palący problem, i okazało się, że tak nie za bardzo, że jako poważny problem to go widzi mniej niż połowa badanych. I oczywiście to jest we wszystkich krajach świata, to oznacza, że w niektórych krajach, w tym w krajach również, których ten problem bardzo dotyczy, jest to problem właściwie żaden, czyli tam 20% powiedzmy badanych odpowiada, że w ogóle jakiś problem jest. No to jest czy nie ma? No,
szczerze mówiąc, wszystko zależy, w jakiej grupie przeprowadzamy taką ankietę, bo są grupy, które uznają, że tego tematu nie ma, problemu nie ma i najlepiej o tym nie mówić. A są grupy...
A co to są za grupy?
Powiem szczerze...
To jest tak jak z antyszczepionkowcami troszeczkę?
Myślę, że tak. Troszkę politycy, bo to wszystko zależy też od spraw właśnie politycznych związanych z danym krajem. My chyba w Polsce jesteśmy tego najlepszym przykładem, gdzie gospodarka, która dzisiaj opiera się na węglu i jest podstawą, no może te kwestie klimatyczne nie zawsze są na rękę dla jednostek, instytucji, polityków, którzy muszą podejmować stosowne decyzje, tak? Ale to jest bardzo istotne, żeby starać się wypracowywać rozwiązania, które będą z korzyścią dla kilku stron. Czyli i politycznie będą korzystne, ale i gospodarczo będą korzystne, ale i środowiskowo będą korzystne. Szczerze mówiąc, obojętnie jaki temat byśmy powiedzmy nie dotknęli, zawsze będzie jakaś grupa większa lub mniejsza osób, która się z danym tematem nie zgadza, i to jest normalne. Rzeczywiście.
Ale jeżeli w skali globalnej mówimy o tym, że niecała połowa w ogóle globalnego społeczeństwa dostrzega problem, no to uważam, że sporo do zrobienia jest.
Wie pani, mówimy o tym, jeżeli przejdziemy na świat troszkę taki nauki i mówimy o zmianach klimatu, które dzisiaj obserwowane są przede wszystkim, jest to związane ze zmianą temperatury na Ziemi. Jeżeli mówimy o powiedzmy 1,2 stopnie czy 1,5 stopnia Celsjusza, no to wiele osób zaczyna się śmiać. Ile mamy jaką grupę mamy osób, która mówi, no przecież mamy śnieg za oknem, tak? Jest minus 3 stopnie, mamy zimę. O jakiej zmianach klimatu mówimy, tak? Natomiast ja pamiętam, jak w latach 80. chodziłem do szkoły. Zima zaczynała się w listopadzie, na wszystkich świętach. Babcie wyciągały wielkie, grube futra i zakładały. I ta zima była do lutego. Śnieg był do lutego. Dzisiaj tych sytuacji nie mamy.
Ale cały czas był? Rzeczywiście?
Tak.
Czy tak nam pamięć każe pamiętać?
Nie, cały czas był ten śnieg. My nie mieliśmy takich, jakbyśmy sobie popatrzyli na dane.
A teraz mamy epizody zimowe tylko.
Dokładnie tak. Jakbyśmy popatrzyli sobie na dane dotyczące ilości zalegania pokrywy śnieżnej w ciągu roku, to w latach 80. mieliśmy rzędu 70 dni. Czyli przez 70 dni w roku zalegał śnieg. Dzisiaj mamy poniżej 30. To jest średnia z jakiegoś okresu czasu. Natomiast są lata, kilka lat temu w Łodzi był taki rok, gdzie nie zanotowano nawet jednego dnia w ciągu całego roku zalegania pokrywy śnieżnej.
Czyli nawet jeśli spadł, to od razu się rozpuścił.
Tak. To jest te 1,5 stopnia, które dzisiaj spowodowały taki efekt. To jest związane ze zmianą klimatu. Oczywiście zmiana klimatu to nie jest z roku na rok, którą obserwujemy, tylko to jest perspektywa wieloletnia. Więc to, co mamy dzisiaj, obserwujemy za oknem, z czym mamy do czynienia, to jest to, co wypracowaliśmy sobie w perspektywie ostatnich kilkudziesięciu może lat nawet. Więc jeżeli dzisiaj te procesy chcemy odwrócić i jeżeli dzisiaj zaczniemy działać, to efekt zaobserwujemy za kilkadziesiąt lat.
Ale wątpiący mówią, i ja nawet takie maile odbierałam, że przecież takie zmiany klimatyczne, takie ciepłe lata, to już mieliśmy w historii. Że możemy za dużo robimy problemu tutaj.
Tak, ale tu chodzi o częstotliwość ich występowania. To jest tak samo jak z opadami deszczu. Też mieliśmy wiele lat już okresów suchych, tak? Ilość opadu deszczu, ilość deszczu, które spada na powierzchnię ziemi, na powierzchnię danego obszaru, jest mniej więcej stała. ale zmieniła się częstotliwość tych zdarzeń. A mianowicie kiedyś co kilka dni padało i nie mieliśmy takich długich okresów. Dzisiaj się okazuje, że mamy długi okres bez opadu deszczu, a jak przyjdzie opad deszczu, to dostarcza tyle wody, ile powinien normalnie dostarczyć w ciągu 3 miesięcy. W ciągu jednego dnia. Tak, 150 mm opadu deszczu. Dzisiaj takie zdarzenia są coraz częstsze. I znowu przez kilka tygodni nie pada. Więc ilość wody jest ta sama. No zresztą jest powiedzenie, tak, nic w przyrodzie nie ginie i dotyczy to przede wszystkim wody. I tak się dzieje. Więc jeżeli 2 miesiące nie padało, musimy się spodziewać, że jak popada, to tak porządnie popada. I tak samo jest z każdymi innymi zdarzeniami. Kiedyś też mieliśmy, były lata, gdzie były zimy, gdzie tego śniegu było mniej, ale to jest sporadyczny jeden rok. Dzisiaj na 10 lat mamy 9 czy 8 takich lat, które są zimami bezśnieżnymi. W poprzednich latach były powiedzmy 2 lata takie, 3 lata, więc ten proces się po prostu odwrócił.
Ale tu mówimy lokalnie na przykład, że nic w przyrodzie nie ginie, powiedzmy ten poziom wody się wyrównuje, ale globalnie mówimy o suszach.
Tak, bo problem jest w zaburzeniu obiegu wody w przyrodzie. Człowiek i presja człowieka na środowiska spowodowała, że my zaburzyliśmy obieg wody w przyrodzie. On nie stał się obiegiem naturalnym. Zbyt szybko odprowadzamy wodę z terenów, na które woda opada. Poprzez zabudowywanie miast, poprzez uszczelnianie powierzchni miast powodujemy, że po intensywnych opadach deszczu ta woda zbyt szybko jest odprowadzona do najniższego punktu w krajobrazie albo do kolektorów podziemnych deszczowych, kolektorami do rzek, do zbiorników wodnych i tymi zbiornikami odprowadzane, tymi rzekami odprowadzane są do większych rzek i za chwilę, kilka dni później wodę mamy w Bałtyku. Nie udaje nam się wody zatrzymać, zretencjonować w krajobrazie. A co dodatkowo robimy? Pobieramy zasoby wód podziemnych po to, żeby wodę w kranie, którą mamy, mieć odpowiedniej jakości. I najczęściej wiele systemów wodociągowych przechodzi na ujęcia wód podziemnych, czyli pobieramy wody podziemne, odprowadzamy je do środowiska, odprowadzamy je do rzek, więc zaburzamy bilans, jeżeli chodzi o wody w gruncie. I to, co dzisiaj obserwujemy, że poziom wód jest coraz niższy w rzekach, to, że San w zeszłym roku były doniesienia o wysychającej rzece San, tak? 6. co do wielkości rzeka w Polsce, która zaczyna nam wysychać. Dlaczego? Ponieważ poziom w gruncie wód się obniża. Pobieramy wody, wykorzystujemy, odprowadzamy do dużych ekosystemów, jakich są morza czy oceany. Natomiast w gruncie ta woda nie zostaje. Dlatego nie jest dostępna dla roślinności, dlatego nie jest dostępna w glebie, dlatego mamy coraz bardziej odczuwamy, że jest sucho w miastach, bo nie ma wody.
Czyli żeby zrozumieć problem, to trzeba by nas było pozbawić wody w wodociągach, sprowokować, żebyśmy zaczęli jej szukać i może wtedy byśmy zrozumieli, o co chodzi.
Wie pani co, czasem takie rzeczywiście podejście spowoduje, że jest ono najbardziej skuteczne. Proszę spojrzeć na pewien taką sytuację związaną z COVID-em. Nie dało dużo do myślenia. Proszę zobaczyć, zostaliśmy w ciągu bardzo krótkiego czasu wszyscy pozamykani. Jak mało potrzebowaliśmy czasu, żeby przystosować się do nowej sytuacji. Nagle okazało się, że jest bardzo wiele możliwości technicznych, pracy zdalnej i tak dalej. Dostawy kurierami nawet jedzenia i wszystko dało się zorganizować w ciągu dosłownie kilku tygodni. Dlaczego nie potrafimy przystosować się do zmian związanych z klimatem? Dlaczego jest nam tak trudno podjąć działania, podjąć pewne interwencje?
Bo mamy za łatwo. No bo właśnie mamy łatwo. Skoro mamy wodę w kranach, to my tutaj jakby globalnego problemu nie będziemy dostrzegać.
No, ale już w regionie łódzkim były takie sytuacje, że miasta były pozbawione przez okres letni dostępu do wody z sieci wodociągowej i to rzeczywiście był taki sygnał ostrzegawczy dla nas wszystkich, że rzeczywiście te zasoby, którymi dzisiaj dysponujemy, no, nie są nieograniczone, więc musimy się zastanowić, w jaki sposób efektywnie je wykorzystywać. Wiadomo, przyroda ma to do siebie, że tą równowagę stara się zachować. Ale niestety działalność człowieka nadszarpnęła tą równowagę już w takim stopniu, że dzisiaj te systemy stają się coraz mniej odporne. Nawet jest takie powiedzenie, że tak zaczęliśmy sobie urządzać ten nasz świat, że zgotowaliśmy sobie piekło w zasadzie. A tym piekłem są te różne sytuacje, które już się zdarzają i zdarzać się będą coraz częściej. Fale upałów, które są bardzo dotkliwe, szczególnie w dużych miastach, są identyfikowane przez mieszkańców. Szczególnie cierpią dzieci, małe dzieci i osoby starsze. Widzimy, że w tych okresach letnich, przy falach upałów, mamy wzmożone zachorowalności, częstsze wizyty u lekarzy czy kursowanie karetek. To jest dość powszechne, co związane...
Mamy smog.
Zimą mamy smog i problemy z chorobami płuc, już nie z krążeniem, ale i to i choroby układu oddechowego. Więc można byłoby powiedzieć tak, że rzeczywiście musi przyjść ta chwila refleksji. Wracając do tych badań, o których pani mówiła, systematycznie nasze Ministerstwo Środowiska i Klimatu takie badania też prowadzi. Jeżeli chodzi o badania w Polsce, one co prawda są realizowane na próbie 1000 mieszkańców, więc to nie jest dużo. Mhm. Natomiast w tych badaniach wychodzi, że widzimy pewne jaskółki zmian, że dostrzegamy, że zasoby środowiska właśnie nie są nieograniczone, że zwracamy uwagę na jakość życia, a tą jakość życia definiujemy właśnie poprzez dostęp do terenów zieleni, miejsca do wypoczynku, do regeneracji sił. I myślę, że tak jak tutaj przywołaliśmy tę sytuację z COVID-em, to ona też nam uzmysłowiła, jak do życia potrzebna jest nam przestrzeń, czysta przestrzeń, zielona przestrzeń, gdzie będziemy mogli zregenerować swoje siły. Także pewne oznaki zmian zapewne w społeczeństwie, przynajmniej polskim, są, natomiast one są niewystarczające do skali problemów, które są identyfikowane. Co warto zauważyć i trzeba podkreślić, że o ile o kwestiach klimatu, zmian klimatu mówili naukowcy, przyrodnicy, geografowie, to dzisiaj te kwestie dotykają przede wszystkim i podejmowane są przez ekonomistów. Ekonomiści wyraźnie wskazują, że rosną koszty funkcjonowania społeczności również w mieście, ale również na obszarach wiejskich. I te koszty właśnie związane są z ceną za chociażby za wodę. To jest kwestia energii. Dzisiaj widzimy, że wiele miast musi się dostosować do tej trudnej sytuacji i przeorganizować swoje systemy energetyczne. Do tej pory było mówione, że w dużych miastach nie ma potrzeby, żeby rozwijać energetykę odnawialną, energetykę prosumencką, a dzisiaj widzimy, że miasta podejmują takie wysiłki, że widzą, że należy oszczędzać energię, to po pierwsze, i dywersyfikować źródła energii. I to wszystko, o czym mówimy, tak naprawdę sprowadza się do tego jednego olbrzymiego problemu, jakim są zmiany klimatu. Zmiany klimatu, które są problemem globalnym, ale odczuwane są najbardziej właśnie w środowiskach lokalnych. I my dzisiaj, można powiedzieć, u nas obserwujemy te efekty w postaci właśnie wzmożonych zachorowań, tych fal upałów, deszczów nawalnych, ale w innych regionach, również już w Polsce, obserwowane są zmiany widoczne czy w rolnictwie, czy w innych sektorach gospodarki. Parę lat temu też była taka sytuacja, że na skutek deficytu wody też systemy energetyczne nie wytrzymywały, tak? Bo woda służy jako chłodziwo i nagle okazuje się, że co z tego, że mamy węgiel nawet, skoro nie mamy wody, którą można w tym procesie technologicznym wykorzystywać. Także widać, że problem jest bardzo poważny, bo to jest system naczyń połączonych. W związku z tym musimy podjąć działania na różnych polach, żeby rzeczywiście z jednej strony przystosowywać się do tych zmian, ale również im zapobiegać i unikać różnego typu newralgicznych sytuacji, które są już dzisiaj identyfikowane.
Jeśli chodzi o te jaskółki zmian, o których pani doktor wspomniała, to mam wrażenie, że cały problem bierze na swoje barki młodzież.
Rzeczywiście mamy...
Dużo bardziej świadomi ludzie niż osoby dojrzałe.
Tak, no, chociażby obecność wielu organizacji pozarządowych, no, które współtworzą ludzie młodzi. Strajki klimatyczne w wielu miastach, alarmy smogowe, wiele inicjatyw, których jest podejmowane. One są inicjowane przez rzeczywiście ludzi młodych, ale trzeba też dostrzec, że ta kwestia klimatu dostrzegana jest przez szersze społeczeństwo. I rzeczywiście młodzież była takim impulsem i dobrym inicjatorem nagłośnienia tego tematu, ale teraz przyszedł czas, żebyśmy wszyscy zaczęli mówić jednym głosem i działać na rzecz pozytywnych zmian.
Ja myślę, że to jest taki troszkę bunt tych młodych ludzi. Oni mają świadomość tego, że osoby, które dzisiaj podejmują decyzje, może inaczej to przedstawię, że ta perspektywa funkcjonowania młodych ludzi na Ziemi jest znacznie dłuższa niż tych osób, które dzisiaj decydują, jak ten świat ma w przyszłości wyglądać.
No, z drugiej strony, gdyby tak spojrzeć psychologicznie, to im człowiek z wiekiem zaczyna patrzeć dalej. A tu się okazuje, że nie, że to młodzi ludzie potrafią spojrzeć dalej.
Dokładnie tak. No, podobno my jesteśmy takim pokoleniem, które właśnie zmiany klimatu najbardziej obecnie dotykają, ale jesteśmy również pokoleniem, ostatnim pokoleniem, który może podjąć jakiekolwiek jeszcze działania, żeby w przyszłości żyło się na Ziemi lepiej i żeby ta możliwość życia na Ziemi po prostu była. Więc to jest bardzo istotny element i myślę, że młodzi ludzie właśnie mają tego świadomość.
Mhm. Też młodzi ludzie widzą szereg, mają nie tylko, można powiedzieć, takie spojrzenie długofalowe, bo mają tą długą perspektywę życia na Ziemi, natomiast mają też, można by powiedzieć, wiele opcji, rozważają wiele różnych możliwych alternatyw, działań, które można podejmować w różnych wymiarach i myślę, że to jest też bardzo ciekawe, że właśnie młodzi ludzie pokazują, w jaki sposób, jak różne działania można podejmować, odważne działania. Młodzi ludzie się tych działań nie boją, ale czasem wymaga te działania ludzi młodych wymagają właśnie wsparcia, wiedzy merytorycznej, która by ukierunkowała te działania, żeby rzeczywiście skoncentrować się na tych problemach, które są najistotniejsze, aby je priorytetyzować i aby też wspomagać te inicjatywy różnego typu instrumentami, narzędziami do efektywnych realizacji. Proste rozwiązania dotyczące chociażby infrastruktury rowerowej, tak? Proste działanie, które w różnych wymiarach wpływa na funkcjonowanie miasta, poprawę jakości powietrza, kondycji zdrowotnej, rozwijanie właśnie tej aktywności fizycznej. Także rzeczywiście wydaje się, że ludzie młodzi byli tym impulsem, ale wymagają jednak te ich działania wsparcia i właśnie też takiego wzmocnienia poprzez różnego typu instytucje i działania, które są podejmowane w mieście czy w innych organizacjach.
No to jak wzmocnić te działania, to na koniec będziemy mieli okazję powiedzieć. Ja zastanawiam się, czy to jest w ogóle stosowne w tej chwili mówić o kryzysie klimatycznym, a mam na myśli oczywiście to, co się dzieje w Ukrainie. Czy to nie jest tak, że ten temat w tej chwili wydaje się ważniejszy? No, wcześniej wydawała nam się ważniejsza pandemia oczywiście. Być może idąc tym tropem okaże się, że zawsze będzie jakiś temat ważniejszy.
Myślę, że zarówno pandemia, jak i, chociaż to są nieporównywalne, dwa olbrzymie problemy, z którymi boryka się współczesny świat, to i pandemia, i kryzys na Ukrainie pokazał nam, że musimy działać wspólnie, że warto stosować różnego typu partnerstwa i współpracę w podejmowaniu decyzji i działań. Ale kryzys właśnie ten na Ukrainie pokazał nam, jak jesteśmy mocno uzależnieni od paliw kopalnych. Przecież już w latach 70. była sytuacja, mieliśmy do czynienia z kryzysem energetycznym, gdzie tak naprawdę kryzys dotyczył ropy naftowej, wydobywania i dostępności ropy naftowej. Dzisiaj mamy ten kryzys spowodowany wojną na Ukrainie i trudnością w dostępie do gazu czy do właśnie zasobów węgla kamiennego. I to też pokazuje, że w związku z tym należy przeorganizować naszą gospodarkę i nasze takie codzienne życie, żeby rzeczywiście szukać alternatyw, dywersyfikować źródła energii, poszukiwać nowych technik i technologii, które będą przyjazne, które będą substytuować te zasoby, które dzisiaj są dla nas ograniczone z różnych powodów. i tych takich naturalnych, bo zasoby węgla kamiennego czy brunatnego kurczą się, ale również dostępności tych zasobów i możliwości ich eksportu z innych krajów.
To jest kwestia dostosowywania się, adaptacji. Tak samo w zmianach klimatu mówimy o adaptacji. Widzimy, że świat wokół się zmienia i trzeba tą podejście nasze też zmienić do funkcjonowania w nowych warunkach, w nowej rzeczywistości. Stąd to, co Agnieszka też mówiła, z jednej strony łagodzimy kwestie związane ze zmianami klimatu, ale staramy się dostosować do nowych warunków. I te tematy, to są niezależne tematy. To, że jest wojna na Ukrainie, to nie zaprzecza temu, że kwestie klimatyczne gdzieś z boku pozostają i powinny być one swoją drogą realizowane. Dlaczego temat związany z suszą? Dlaczego o temacie suszy mówi się najczęściej latem, kiedy jest, pojawia się susza i jest problem? Nie mówimy o tym zbyt często zimą, kiedy jest ona niewidoczna, a susza, tak szczerze mówiąc, jest permanentnie od dobrych kilku lat w Polsce.
Ale to samo dotyczy smogu, bo o smogu przypominamy sobie jesienią i zimą, tak. A smog jest przecież cały czas, zanieczyszczenia pyłami. Nawet latem są większe, bo transport indywidualny powoduje tą emisję. Także rzeczywiście obserwujemy takie zainteresowanie skokowe tematem, a brak systemowych pewnych rozwiązań, które są niezmiernie ważne, żeby na to...
Jakieś próby systemowego rozwiązania są. Unia Europejska próbuje sprawę załatwić Zielonym Ładem. Mamy tutaj strategię na rzecz bioróżnorodności, mamy strategię leśną, mamy strategię od pola do stołu. Wystarczy to?
No tak, są potrzebne tego typu działania. One są taką troszkę...
Chociaż wcześniejsze starania zakończyły się fiaskiem, jeśli chodzi o bioróżnorodność, więc to daje do myślenia, czy aby wystarczy.
Dobrze, ale to może troszkę do tego tematu trzeba inaczej podejść, może troszkę go zmodyfikować. Ale uważam, że tego typu działania powinny być podejmowane, no, są taką troszkę inspiracją dla nas wszystkich, tak? Być może część osób będzie przez to bardziej uświadomiona, że jest to rzeczywiście jakiś problem. Być może każdy z nas zacznie podejmować działania gdzieś, gdzie na co dzień funkcjonujemy, w naszych gospodarstwach domowych, wśród naszych znajomych, bo żeby skutecznie zacząć wdrażać pewne inwestycje, pewne działania, to być może trzeba zacząć od nas samych, od naszego otoczenia. I jeżeli te działania będą realizowane pozytywnie i zaczną być realizowane na szeroką skalę, to zaczną globalnie przynosić skutki.
Tak, ja tutaj jeszcze nawiążę do tego, co wcześniej mówiliśmy i o zaangażowaniu ludzi młodych. Otóż w listopadzie tego zeszłego roku odbyła się w naszym Muzeum Nauki i Techniki konferencja Młodzi o Klimacie. To już konferencja była po raz drugi organizowana i tam młodzi ludzie przedstawiali tematy właśnie dotyczące kwestii zmian klimatu, wprowadzania nowych rozwiązań. I to, co było bardzo ciekawe, to, że te tematy były bardzo różnorodne. I rzeczywiście dla ludzi młodych te wszystkie agendy, o których pani mówi, dyrektywy unijne, które oni nawet gdzieś słyszą o tym, wyczytają o tym w internecie, stają się inspiracją do zgłębienia danej tematyki. I powiem szczerze, że ja byłam bardzo zaskoczona, jak różnorodne pojawiły się tematy. I właśnie na przykład pojawił się temat, jak wojna na Ukrainie wpływa na przyrodę. Jak w równym wymiarze, czyli na przykład wykorzystania sprzętu wojskowego, ale również jakości życia i później różnego typu chorób, które się pojawiają, wywołane czy stresem wojennym, czy właśnie zmianami środowiskowymi.
Albo nawet migracją.
Albo nawet migracją, tak. Ale były również tematy właśnie dotyczące miejskich wysp ciepła. Więc bardzo zaawansowane takie tematy, które podejmowali ludzie młodzi, ale oni o tym muszą wiedzieć, muszą o tym słyszeć. Pewnie dostęp jest do informacji bardzo, bardzo szeroki, przede wszystkim przez internet, ale to powoduje, że mają sens te różnego typu dyrektywy, postanowienia międzynarodowe, bo one tak naprawdę właśnie inicjują wiele działań, pobudzają do zgłębienia pewnej tematyki nie tylko przez ludzi młodych, ale również przez właśnie różnego typu instytucje, organizacje pozarządowe, które zgłębiają tę tematykę i poszukują rozwiązań w określonych obszarach. Począwszy od właśnie kwestii ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, po kwestie gospodarki cyrkularnej, czy właśnie tego nowego podejścia do wykorzystywania różnych zasobów w kontekście zasobooszczędności, sprawiedliwości społecznej, bo o tym nie mówiliśmy, ale coraz częściej mówimy o sprawiedliwości społecznej, a ta sprawiedliwość społeczna objawia się również w kwestiach sprawiedliwości w dostępie do zasobów środowiska, do wody, do energii. W Polsce mamy olbrzymi problem, jeżeli chodzi o ubóstwo energetyczne. I rzeczywiście on się pogłębił w kontekście wojny na Ukrainie, gdzie ceny energii drastycznie wzrosły i obciążyły gospodarstwa domowe. Ale to też pokazuje, że kwestia całej sieci elektroenergetycznej, zmiany w ogóle filozofii zachowania bezpieczeństwa energetycznego, gdzieś przez wiele lat była zaniedbywana. I dzisiaj kryzys na Ukrainie, efekty zmian klimatu,
inflacja też poniekąd
spowodowała, że dzisiaj widzimy w dwójnasób te wszystkie problemy, które tak naprawdę są wynikiem antropopresji, nadmiernego wykorzystywania zasobów środowiska.
Należałoby na temat właściwie patrzeć, no właśnie, działać lokalnie, patrzeć globalnie. Żeby zrozumieć, to chyba potrzebne jest spojrzenie szersze, prawda? Musimy wyjść poza pewną lokalność, żeby dobrze zrozumieć, o co chodzi z problemem, no właśnie, zmieniającego się klimatu.
Generalnie jest kwestia dobrze zidentyfikowania problemu, tak, żebyśmy wiedzieli, o jakim problemie mamy do czynienia. I to rzeczywiście kwestie globalne, szerokie, tak? Natomiast...
Ale to nie wszystkich interesuje. Znaczy oczywiście patrzymy tam na te płonące lasy Amazonii, ale
no bo to jest
bardziej
daleko,
jako ciekawostka.
Nie dotyczy nas, tak, bo nie jest blisko. Akurat wojna na Ukrainie jest powiedzmy blisko, więc ten temat nas jakoś bardziej tutaj dotyczy. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli wiemy o globalnych problemach, to najlepszym rezultatem jest zacząć działać lokalnie i rozpowszechniać to działanie. Przełoży się to na efekty rzeczywiście takie ogólnoświatowe.
Tak, ale to, co Tomek powiedział przed chwilą, że ważne jest rozpoznanie problemu i źródeł tego problemu, żebyśmy, można było powiedzieć, proponowali takie rozwiązania celowane, dedykowane konkretnym problemom. A z drugiej strony mamy już dzisiaj dostępność takich dobrych praktyk, realizacji wielu projektów demonstracyjnych, innowacyjnych w wielu miastach, w wielu obszarach działalności miasta. Więc mamy też tą alternatywę, żeby spróbować podejść do zarządzania miastem, czy w ogóle do zarządzania w środowiskach lokalnych w inny sposób, żeby wdrażać nowe rozwiązania, które są przyjazne dla miasta i dla społeczności lokalnej.
Co proponujecie? Bo ja nie lubię sformułowań typu wdrażać nowe rozwiązania. To nikomu nic nie mówi.
Chociażby w kwestiach klimatycznych, tak? Mhm. Ja się na przykład cieszę, że te dobre praktyki, o których Agnieszka mówiła, kiedyś się jeździło za granicę, podpatrywać, co za granicą robią, jak inne państwa podchodzą do problemów związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem, chociażby wodą opadową, tak? Bo woda opadowa jest super zasobem, którym w jakiś sposób, jeżeli w mieście uda nam się przejąć, to możemy go wykorzystywać.
I o Izraelu się chyba mówiło bardzo dużo, że mają jakieś takie ciekawe podejście.
O wielu państwach.
A nie chcieli powiedzieć
jak. Ale co jest fajne, że coraz więcej tego typu rozwiązań mamy już w Polsce. Czyli nie musimy gdzieś tam, powiedzmy, dalej jeździć. Możemy sobie popatrzeć na Gdańsk, możemy sobie popatrzeć na Radom, na Bydgoszcz, na Łódź nawet, tak? Są miasta, które podejmują takie aktywności, które podejmują działania, które przekładają się na to, że możemy w jakiś sposób, szczególnie te zmiany, bo to trzeba podkreślić, jeżeli chodzi o klimat, są widoczne w miastach. A dzisiaj ponad 50% ludności na świecie żyje w miastach, w Europie to jest ponad 70%. Więc największą ilość ludności te zmiany dotyczą tych ludzi, którzy właśnie w miastach funkcjonują na co dzień. W związku z tym podpatrujmy to, co robią jakieś miasta, to, co wdrożenia, które są realizowane i starajmy się rozpowszechniać je w każdym praktycznie polskim mieście, tak, żeby one funkcjonowały i dzięki temu każde z takich miast może w ten sposób adaptować się do tych zmian. Wszelkiego rodzaju programy, które gdzieś w miastach są realizowane, mające na celu poprawę jakości środowiska, poprawę, jeżeli chodzi o warunki związane z klimatem, jako te dobre praktyki powinny być szeroko replikowane.
Tak, mamy miejskie plany adaptacji miast do zmian klimatu. Plany, które powstawały najpierw w ramach dużego projektu międzynarodowego, finansowanego ze źródeł zewnętrznych. Najpierw spotykały się z taką dużą dozą, można powiedzieć, nieśmiałości, rezerwy, bo coś nowego. No ale przyszli z zewnątrz eksperci, próbowali nam coś tutaj wdrażać, pokazywać. I nagle się okazuje, że te miasta jakby zaczęły troszeczkę inaczej myśleć. Niesztampowo właśnie. Szukać takich rozwiązań, które są nowoczesne, które są ciekawe. Pojawiły się w Polsce standardy utrzymania zieleni. Prosta niby rzecz, tak? No wszyscy wiedzą, no trzeba o zieleń dbać, pielęgnować, ale żeby mieć standardy, które dotyczą i mieszkańców, i podmiotów gospodarczych, i władz lokalnych, tych zarządzających zielenią, okazały się, że mają bardzo dobre w Polsce zastosowanie i wiele miast, właśnie żeby zmobilizować mieszkańców, inwestorów, ale również same władze, żeby dbać o tą zieleń, były takim dobrym rozwiązaniem. W związku z tym mamy wysyp wielu inicjatyw lokalnych, które pojawiają się w miastach, a wszystkie one idą właśnie w tym duchu adaptacji miast do zmian klimatu. Infrastruktura chociażby rowerowa, przestrzenie publiczne przyjazne osobom starszym, meble miejskie zawsze były, ale dzisiaj patrzymy na te meble miejskie z perspektywy właśnie ich walorów użytkowych i dla matki z dzieckiem, i dla osoby starszej. I żeby jeszcze to ta przestrzeń publiczna była zielona, no bo jak miejska wyspa ciepła, no to żeby było miejsce zacienione. Nagle się okazuje, że no wszyscy chcemy mieć ciekawe przestrzenie publiczne, no ale możemy je organizować, ale nie ma tam zieleni, bo zieleń wycięliśmy w pień i nagle się okazuje, że jest problem. Zaczynamy się zastanawiać, jak tą przestrzeń planować, jak ją organizować tak, żeby rzeczywiście uniknąć pewnych nietrafionych decyzji. Ale to są różnego typu rozwiązania, które są w zasadzie do zastosowania w miastach od razu i wiele miast takie inicjatywy podejmuje. Niesztampowe rozwiązania, od razu sobie powiedzmy, że nie wszystkie od razu też spotykają się z akceptacją zarówno społeczności lokalnych, jak i chociażby radnych miasta, tak? Bo nieraz jest tak, że inicjatywa wychodzi od 2-3 radnych, plus do tego organizacje pozarządowe, ale później się okazuje, że to jest jednak strzał w dziesiątkę i nagle się okazuje, że jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które takie rozwiązanie zastosowało. Wystarczy powiedzieć, że Małopolska i uchwała antysmogowa Małopolska była takim źródłem inspiracji i inne miasta zaczęły o tym mówić.
No ale Kraków na tym zyskał, a te miasteczka obok straciły, także...
O, niekoniecznie. Właśnie o to chodzi, że zaczęło się od Krakowa, ale później została powołana taka koalicja ponadmiejska i również te miasta przyległe zaczęły zastanawiać się, tak, co tutaj zrobić, bo nagle się okazało, że problem suburbanizacji całego obszaru metropolitalnego krakowskiego tak naprawdę dotyczy tych gmin ościennych. I kwestia ogrzewania mieszkań okazała się bardzo dużym problemem.
Co tylko pokazuje, że to nasze myślenie lokalne musi jednak
brać troszkę w szerszym kontekście, ale tutaj chciałam też właśnie przytoczyć chociażby przykład z Kawiny, gdzie rzeczywiście tam podjęto na kanwie już działań w Krakowie szereg działań, które były takie niesztampowe. Na przykład u nas o doradcach energetycznych i o programie Czystym Powietrzu zaczęło być głośno parę lat temu. Natomiast w Krakowie już od wielu lat tam ci doradcy energetyczni działali i na zasadzie przekonywania takich nawet indywidualnych kontaktów z mieszkańcami zachęcali do zmiany źródeł ciepła. Tak? To, co się wydawało, że taki kontakt związany jest tylko z funkcjonowaniem urzędu i pewną pomocą w wypełnieniu wniosków, to tam było wręcz przeciwnie. To urzędnicy wychodzili do mieszkańców i namawiali. Tak? Dzisiaj w wielu miastach z tego typu rozwiązania korzystamy. Czyli tak naprawdę kwestia bardzo ważna jest, żeby szerzyć tą wiedzę, upowszechniać dobre praktyki i pokazywać przede wszystkim korzyści. Korzyści, które możemy osiągać zarówno w tej skali mikro, jak i w tej skali makro.
No to jest też fajne, że wypracowane pewne wdrożenia, podejście pewne strategiczne w jakimś regionie, po jakimś czasie patrzymy, że sprawdza się, tak? I jest możliwość jego zastosowania w innych regionach. Inne regiony podpatrują, co inni robią i podobne rozwiązania zaczynają wdrażać u siebie, bo jeżeli tam się sprawdziło, to dlaczego miałoby się nie u nas nie sprawdzić?
Tak? A nawet jak coś u nas nie do końca pasuje, to szyjemy na miarę.
Uczymy się też na błędach. Podchodzimy do czegoś nowego, czegoś, co wdrażamy po raz pierwszy. Temat po raz pierwszy jest podejmowany. To oczywiście nie zawsze musi się udać, tak? Na pewno jest wiele błędów po drodze, ale wyciągajmy z tych błędów wnioski, żeby ich nie powielać.
A jak chcielibyście trafić do takich osób, które właściwie tylko własny czubek nosa dostrzegają i kiedy na przykład jest lato, to one sobie podlewają trawnik cały czas, 24 godziny na dobę?
I pani co, to nie jest tak, że my musimy za wszelką cenę do nich dotrzeć.
Takich ludzi jest dużo.
Jest. Ale to czasem trzeba robić swoje i nagle się okaże w perspektywie iluś lat, że ten człowiek, który gdzieś tam czubek tylko nosa swojego widzi, jak zacznie się gdzieś na boki rozglądać, to zobaczy, że sąsiedzi troszkę inaczej działają.
Tak, że jego działanie jest takie passé,
i on się w pewnym momencie zacznie sam zastanawiać, że coś jest jednak nie tak.
Przepraszam, że przechodziłem, Tomek, ale teraz przypomniała mi się taka sytuacja, że w jednych z badań wyszło i czytałam, że jest coraz większa kontrola społeczna, jeżeli chodzi o kwestie palenia w piecu, użytkowania samochodu, właśnie podlewania trawnika latem, tak? Bo jeżeli sąsiad wykorzysta wodę, to ja nie będę się miała w czym wykąpać za chwilę, tak? I tutaj jest to bardzo ważne, takiego wzajemnego uczenia się, tak? No wystarczy beczka, żeby przechowywać deszczówkę i podlewać nią ogródek i nagle się okazuje, no tak, jak cena wody jest wysoka, to ta deszczówkę mam za darmo, to lepiej mi tą wodę zbierać i za tą wodę nie muszę płacić, tak? No ale rzeczywiście sytuacje zdarzają się czasem kuriozalne. Podlewają ludzie trawniki wodą pobieraną ze źródeł podziemnych, a tak naprawdę można tą deszczówkę w okresach deszczu po prostu zbierać i
to jeszcze najlepiej te trawniki hodowane na różnych tam azotanach, gdzie broń Boże żadne zioło nie wyrośnie, bo to teraz nie ma ziół, tylko są chwasty teraz, prawda? Tak nam się sytuacja zmieniła. Jeśli ktoś byłby tematem zainteresowanym, to nadarza się fantastyczna okazja, żeby porozmawiać i nawet zaproponować własne rozwiązania.
Tak. Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego z naukowcami z dwóch wydziałów Uniwersytetu, z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Biologii i Ochrony Środowiska realizuje panel obywatelski, drugi łódzki panel obywatelski, który jest poświęcony tematyce ochrony powietrza, ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, adaptacji miasta do zmian klimatu. Aktualnie trwa nabór na panelistów. Każdy mieszkaniec Łodzi. Nie musi być to osoba, która jest zameldowana. Wszyscy, co mieszkają w Łodzi, mogą wziąć udział w
panelu. I to od 15 roku życia.
Od 15 roku życia. Można zaangażować się w wypracowywanie rekomendacji, co zrobić, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, aby poprawić warunki, jakość życia w mieście. Trwa nabór panelistów. Zachęcamy łodzian, żeby zapisali się do udziału w panelu i wzięli czynny udział.
Tak, rzeczywiście. Temat jest taki, który nas bardzo mocno dotyka, bo to jest, w jaki sposób możemy zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych. I tutaj są dwie takie magiczne wartości liczbowe. Jest podana w temacie tego panelu przewodniego, bo to jest panel, który jest przez Urząd Miasta dedykowany, jeżeli chodzi o jego realizację. Jest wskazany rok 2030 i jest redukcja o 55% gazów cieplarnianych.
Więc odważnie.
Tak.
Ale takie też są perspektywy unijne. Strategia adaptacji do zmian klimatu, neutralizacji o tym właśnie mówi, że musimy podjąć systematyczne, radykalne
tylko
działania.
Czasu mało.
Trudny jest też temat, ponieważ panelistami tych spotkań będą łodzianie. Trzeba też pamiętać o tym, że ta grupa łodzian będzie losowana spośród całej puli zgłoszeń, które do nas napłyną w wyznaczonym terminie. Nie zawsze ta wiedza panelistów jest na tym samym poziomie. z pewnością będą osoby, których wiedza w zakresie zmian klimatu, emisji gazów cieplarnianych jest większa, niektórych jest mniejsza. W związku z tym, jeżeli te osoby mają wypracować pewne rekomendacje, one muszą mieć pewną taką świadomość, o jakich zagrożeniach, o jakich wielkościach mówimy, jeżeli chodzi o miasto, bo mówimy o mieście Łodzi. Dlatego my też chcemy zaangażować, i to jest też taka struktura, jeżeli chodzi o panele obywatelskie, ekspertów w wybranych tematach i w ramach trzech pierwszych spotkań ci eksperci będą troszkę edukowali panelistów. Pokażą, z jakim problemem mamy do czynienia w Łodzi, jak duży jest ten problem, ale zaprezentują również tym panelistom te dobre praktyki, o których dzisiaj mówiliśmy. Czy to z polskich miast, czy z zagranicznych. Jakie poprzynosiły skutki, jakie rezultaty miasta osiągnęły, stosując pewne strategie działań. Tak, żeby ci paneliści w ramach tych trzech spotkań mogli posiąść odpowiednią wiedzę, żeby wypracować pewne rekomendacje. To są rekomendacje, które mogą dotyczyć naszego funkcjonowania w naszych gospodarstwach domowych, ale mogą być również rekomendacje skierowane również nie tylko do mieszkańców miast, ale również do samorządów, żeby pewne działania zostały w jakiś sposób wprowadzone, narzucone w samym mieście, które przyniosą taki, a nie inny efekt. I tutaj jest bardzo ważna rola ekspertów, żeby eksperci mogli pokazać panelistom, które działania są bardziej skuteczne, które działania mniej skuteczne. Żeby ten efekt związany z tą redukcją 50-50% w perspektywie, no, zostało nam 7 lat, tak, 8, zrealizować.
Ja chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że panel obywatelski jest pewnym takim nowum w polityce miejskiej. Aczkolwiek w Łodzi jest on po raz drugi organizowany. Pierwszy panel był w 2020 roku. Dotyczył zieleni w mieście i rekomendacje, które tam zostały wypracowane, są sukcesywnie realizowane. Można przeczytać o tym na stronach Urzędu Miasta Łodzi. I teraz istotą tego drugiego panelu jest też to takie działanie kolektywne, żeby łodzianie wypracowali rekomendacje, przegłosowali je właśnie podczas ostatniego spotkania i wskazali konkretne rozwiązania prezydent miasta, które należy podjąć, żeby rzeczywiście tą sytuację trudną, jeżeli chodzi o jakość powietrza, adaptację miasta do zmian klimatu, wprowadzić.
Też byśmy chcieli, żeby one były zhierarchizowane. Tak. Czyli te, które są bardziej istotne, czyli bardziej skuteczniejsze, znacznie skuteczniejsze, żeby były przede wszystkim realizowane.
Tak, i to, co bardzo ważne, o czym powiedział Tomek, że mamy jakby trzy istotne grupy, które biorą udział w tym panelu. To są paneliści, mieszkańcy, którzy zgłaszali się sami, którzy są wylosowani do pracy
i
chcą wypracować takie rozwiązania.
Mają pomysły, tak? Bo to też jest bardzo istotne, żeby to były osoby też z pomysłami. Bo czasem mówimy, o, przecież tak można by było zrobić, albo tak, dlaczego nikt tego nie robi? To jest właśnie szansa. Jeżeli ktoś ma takie pomysły i uważa, że zrobiłby coś lepiej, to niech się zgłosi.
Na przykład
do
podróżował
panelu.
Po świecie, widział jakieś dobre praktyki na przykład.
Tak, i chce się tym podzielić.
Nie o wszystkich rzeczach wszyscy wiemy, słyszymy, tak?
I właśnie istotne jest to, że ci paneliści, którzy będą też odzwierciedlać strukturę demograficzną miejsca zamieszkania w Łodzi, wypracują te rekomendacje. Ale oni nie są zostawieni sami sobie. Jest grupa ekspertów w danej tematyce, która będzie właśnie służyła radą, pomocą, są edukowała w tych obszarach panelu, bo panel obywatelski, jeżeli chodzi o ten łódzki drugi, teraz będzie koncentrował się na kwestiach chociażby rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, ale również budownictwa, bo okazuje się, że sektor budownictwa jest bardzo emisyjny, również w Łodzi.
Transport
oczywiście, ale to jest również kwestia zieleni, czyli tej neutralizacji różnych gazów cieplarnianych, czyli minimalizacji tych negatywnych efektów. Czyli będą eksperci, którzy będą przekazywać tą wiedzę, praktyczne rozwiązania. I mamy trzecią grupę istotną. Interesariuszy, czyli wszystkie organizacje pozarządowe, wszystkich aktywistów lokalnych, stowarzyszenia, które chciałyby zabrać głos w tej sprawie i również podzielić się i z mieszkańcami, ale również z ekspertami w tematyce panelu. I właśnie podczas tych trzech spotkań edukacyjnych te trzy grupy się spotkają, żeby wspólnie dzielić się wiedzą, dzielić się doświadczeniem, upowszechniać dobre praktyki.
I mamy jeszcze czwartą grupę, czyli mamy przedstawiciela miasta.
O właśnie.
Bo to jest też taki fajny pomysł, żeby od razu to można
grupa
było...
w postaci jednego przedstawiciela?
Kilku, w zależności jaki temat. Tak. Konsultować z przedstawicielami miasta, co jest realne do zrobienia, a co jest nierealne. Albo jakie są przeszkody, które mogą uniemożliwiać pewne działania, bądź w jaki sposób znaleźć rozwiązania, żeby te przeszkody, tak, alternatywy, czy te przeszkody usunąć. Tak? Więc to jest fajne, że staramy się w takiej grupie, gdzie mamy panelistów, którzy mają zaproponować rozwiązania, mamy interesariuszy, mamy ekspertów i mamy przedstawicieli miasta, wypracować rozwiązania, które w rzeczywistości będą realizowane. Bo co z tego, że paneliści zaproponują pewne rozwiązania, jak miasto powie... Jest to nierealne, nie zrobimy tego.
Nie mamy pieniędzy,
a
nie ma
w momencie, kiedy jest uczestnikiem tego panelu przedstawiciel miasta, on od razu może sugerować, co jest realne, co jest nierealne. Tak? Z czym będzie większy problem, z czym będzie mniejszy problem.
Ale to też pozwala właśnie uniknąć, możemy wtedy zaproponować rozwiązania, które będą ograniczać te bariery, czy je minimalizować i będą pewną sekwencją działań, które w mieście będą podejmowane. Bo po tych trzech spotkaniach edukacyjnych, można powiedzieć takiej burzy mózgów, będą dwa spotkania deliberacyjne, gdzie będziemy pracować właśnie już nad konkretnymi rozwiązaniami.
Czyli takie warsztatowe.
Takie bardzo warsztatowe już, gdzie będziemy rzeczywiście
w mniejszych grupach, w podstolikach pracować z osobami, które będą czuwały nad tą pracą i będziemy wspólnie dyskutować, wypracowywać rozwiązania.
Tak, a eksperci również na tym etapie deliberacyjnym będą służyli wsparciem i pokazywali plusy, minusy poszczególnych rozwiązań pod kątem skuteczności, realności, czasu, w jakim trzeba byłoby, jaki byłby potrzebny, żeby te rozwiązania wdrożyć. Efektem końcowym jest lista rekomendacji, która zostanie przekazana prezydent miasta do realizacji. I myślę, że tutaj panel obywatelski właśnie jest walorem panelu jest to, że realizuje on kilka funkcji. Po pierwsze, edukuje mieszkańców. Po drugie, wspólnie pracujemy nad trudnym tematem. O, nie ma co ukrywać. Panel obywatelski właśnie po to jest stosowany, żeby wypracowywać rozwiązania dla trudnych tematów, często kontrowersyjnych, tak? Ale wspólnymi siłami staramy się znaleźć takie rozwiązania, które są przez nas akceptowane i które będą realizowane. I trzeci element to jest właśnie ta kwestia decyzyjności, że panel obywatelski jest pewną umową społeczną, tak? Że to, co wypracujemy, będzie realizowane. Czyli widzimy efekty naszych działań. Czyli te pięć spotkań, pewnie intensywnych, rzeczywiście będą widoczne w mieście. Myślę, że warto dodać też to, że podczas tego panelu paneliści będą otrzymywać wynagrodzenie. Wiadomo, że to jest kwestia pewnego zaangażowania społecznego, ale tutaj podkreślaliśmy kilka razy, że to będzie ciężka praca też. Nie ma co ukrywać, będziemy wypracowywać
te rozwiązania. Ale być może i przyjemna.
Właśnie, bo będziemy się nawzajem od siebie dużo...
Poznamy się,
dużo się będziemy uczyć. Więc paneliści, którzy będą brali udział w tym panelu, otrzymają wynagrodzenie 800 zł brutto w oparciu o umowę zlecenie. Więc to jest również taka zachęta.
No i jak wyczytałam, będzie też obiad i kawa.
Będzie obiad i kawa, ale ja myślę, że bardzo ważne też jest to, że drugi łódzki panel obywatelski organizowany jest przez łódzkie środowisko. Dla mnie to jest olbrzymim wyzwaniem, chociaż nie jestem rodowitą łodzianką, od razu powiem. Dla mnie to jest dużym wyzwaniem właśnie, żeby tak przeprowadzić ten panel, żeby nasi uniwersyteccy eksperci rzeczywiście też wzięli udział w takim realnym działaniu na rzecz miasta. Wiele inicjatyw przez Uniwersytet Łódzki jest podejmowany. Panel obywatelski jest też jednym z nich i myślę, że warto to też podkreślić. Że wspólnie...
Zachęcamy w takim razie. Obawiam się, że niestety nie uda nam się kontynuować z uwagi na czas. Natomiast ja może jeszcze pozwolę sobie podać kontakt, tak, dla tych, którzy byliby zainteresowani, chyba że wy pamiętacie numer.
Najlepiej czerpać informacje ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi, gdzie mamy, wystarczy wpisać panel obywatelski, drugi łódzki panel obywatelski.
I tam wszystkie informacje
Informacje znajdziemy na temat naboru panelistów. Prowadzimy również aktualnie nabór ekspertów i interesariuszy do tego panelu. Również te informacje o łódzkim panelu dystrybuowane są w trzech punktach w Łodzi, w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
Biuro Aktywności Miejskiej i na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.
Tak. A w przyszłym tygodniu również studenci Uniwersytetu Łódzkiego jako wolontariusze będą obecni w różnych instytucjach miejskich, żeby właśnie zapoznać łodzian z samą ideą
I zachęcić do tego, żeby brać udział.
Ja jeszcze tylko dodam, że zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego, więc zostało
niecałe trzy tygodnie,
tak, żeby jeżeli są osoby chętne, zgłosić się i wziąć udział. Móc uczestniczyć, tak.
To ja podam jeszcze numer telefonu. To jest 508-390-709. Można też skorzystać z maila panel@uni.loc.pl. No ale tak jak mówimy, można szukać na stronach i jeśli wpiszemy panel obywatelski, Łódzki, drugi łódzki panel obywatelski, to na pewno wszystkie informacje znajdziemy. A dzisiaj do udziału w panelu zachęcali doktora Agnieszka Żeńca z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I profesor Tomasz Jurczak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska na tymże uniwersytecie.
Dziękuję bardzo.